Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. We wtorek o poranku rozmawiam z doktorem Karolem Nawrockim, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Ważny przymiotnik, nowym prezesem, to trzeba zaznaczyć, to jest świeżuteńka kadencja. Dzień dobry, panie prezesie. Witam w studiu Radia Poznań.
Witam, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radio Poznań. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj z państwem i z panem redaktorem.
Nie wiem, czy pan się tak będzie cieszył, bo pan będę egzaminował. Czy pan wie, pan jest w budynku w ogóle. Tutaj aż ocieka historią.
No wiem, tak. Jestem w budynku, który kojarzy się z bardzo złym człowiekiem, z Arturem Greiserem. Zresztą to jest wątek, który łączy moje rodzinne miasto z Poznaniem, bo wiemy, że był Greiser prezydentem Senatu Wolnego Miasta Gdańska.
No to więc ma pan odrobioną tą lekcję.
Tak, swoje szlify represjonowania Polaków, prześladowania Polaków zbierał w Gdańsku i z tym doświadczeniem przyjechał do Poznania i to historia, która z całą pewnością nas łączy. Nie jestem tu, panie redaktorze, drodzy państwo, po raz pierwszy, bo miałem już okazję zobaczyć piwnicę tego wspaniałego.
Tak, czy bunkier Greisera, tak zwany. Przypomnę, to jest jedna z siedzib Artura Greisera w czasie, kiedy był gauleiterem Kraju Warty. Kraju Warty, który mam wrażenie jest troszeczkę w cieniu generalnej guberni, jeżeli mogę tak powiedzieć. Okupacja Kraju Warty była równie krwawa, pod pewnymi względami nawet bardziej krwawa i też dramatyczna, myślę o wysiedleniach Wielkopolan tych przymusowych. No i czy Kraj Warty doczeka się takiego miejsca w podręcznikach historii, jak no, to, co się działo w generalnej guberni, i od razu widzi pan, wychodzi z nas żal, jaki mamy do takiej ogólnej polskiej prezentacji historii.
No i tutaj się nie umawialiśmy, panie redaktorze, ale znów podzielam w pewnym sensie ten żal, bo ziemie anektowane do III Rzeszy przecież poniosły ogromną ofiarę. To zarówno akcja Tannenberg, Intelligenzaktion, to miejsca kaźni i Wielkopolan, ale też przecież Pomorzan, zaczynając od Fortu VII, a może jako gdańszczanin powinienem zacząć od Piaśnicy, Szpęgawska, też Pomorskiego, więc są to z całą pewnością miejsca, które represjom, przerażającym represjom podlegały. Płaciły też karę za swoje przywiązanie do polskości, do walki o tę polskość. Tutaj w Wielkopolsce za udział w powstaniu wielkopolskim, na Pomorzu za przywiązanie do i pracę w środowiskach patriotycznych. Ale wydaje mi się, a nawet jestem przekonany i mam takie ogólne wrażenie, że takie manifestowanie czy próba rywalizacji o jak największe uznanie w tym bólu, który niosła II wojna światowa, jest pewnym problemem, bowiem cierpień się nie porównuje i myślę, że Polacy z generalnego gubernatorstwa
częściej się je prezentuje w tym sensie, tak, żeby szersza opinia publiczna wiedziała na przykład, że Fort VII to był pierwszy obóz koncentracyjny.
I tutaj pełne moje przekonanie i wsparcie.
To pierwsza komora gazowa na przykład.
Tak, oczywiście.
Zaistniała.
Natomiast także Polacy w generalnym gubernatorstwie też cierpieli i cała okupacja niemiecka była barbarzyństwem, które dotknęło wszystkich regionów dzisiejszej Polski i w bólu powinniśmy się, panie redaktorze, i z Gdańska, i z Poznania, i z Warszawy pewnie łączyć.
Czy pan jest bardziej, czuje się bardziej takim kustoszem dbałości o przeszłość, czy strażakiem, historykiem, który musi reagować na bieżące przekłamania historii? Niedaleko sięgać 17 września, rocznica sowieckiej agresji na Polskę. No i ustanowiony teraz, świeżo w lipcu, przez Aleksandra Łukaszenkę, prezydenta Białorusi, Dzień Jedności Narodowej, tam nazywany Dniem Sprawiedliwości Dziejowej, który sprawił, że Białoruś mogła się na powrót zjednoczyć, rozdzielona przez niesprawiedliwy traktat Ryski. I taka narracja świeżuteńka zupełnie, która pojawiła się w przestrzeni międzynarodowej nawet, bo to się przecież przedostało na świat.
Prezydent Łukaszenka nie odrobił lekcji historii, bowiem powinien pamiętać, że 17 września roku 1939 oznaczał represję, często śmierć i prześladowanie wielu obywateli Rzeczpospolitej białoruskiego pochodzenia, jak moglibyśmy powiedzieć. Białorusini w roku 1939 bronili Rzeczpospolitej, czyli żołnierze polscy białoruskiego pochodzenia. Prezydent Łukaszenka sam wpycha się także w narracji historycznej w ręce Władimira Putina. To nie jest, będzie to oceniał naród i historia.
W Rosji jest podobne święto też jedności narodowej.
Tak,
wypędzenia polskich okupantów z Kremla.
Jednoczą się wokół tej daty. Ja, odpowiadając na pytanie pana redaktora, bardziej czuję się kustoszem pamięci, bo musimy pamiętać, że strażak jedzie do pożaru, który już wybuchł, a ja map, wyznaję ogólną zasadę i chciałbym, aby ona obowiązywała w czasie mojej prezesury, że my jednak programujemy nasze działania, jesteśmy konsekwentni w rozpowszechnianiu polskiej narracji.
Rozdajecie gaśnice, tak?
Tak.
I sprawdzacie instalacje.
Staramy się, żeby ten pożar nie wybuchł.
Tak?
I jednak to myślę, że pan redaktor przyzna rację, że taka responsywność zabija efektywność. Trzeba być zawsze przygotowanym do tego, tym bardziej, że my jako Polacy możemy mówić prawdę o polskiej historii i nie musimy reagować na kłamstwa Putina.
Kiedyś profesor Żaryn powiedział, my mamy tę przewagę nad innymi, że nie musimy kłamać. No ale kłamstwo powtórzone wiele razy, cytując klasyka, niestety staje się prawdą. Dlatego moje pytanie o to, na ile IPN będzie aktywny w przestrzeni międzynarodowej. Pan używa dosyć odważnie takiego określenia, które nie jest tylko dyplomacją historyczną, bo to jest, wydaje mi się, poziom niżej niż polityka historyczna. Czym jest tak naprawdę polityka historyczna? Bo wchodzi słowo niedobrze się kojarzące, słowo, które tak naprawdę jest takim jakby takim zaproszeniem do tego, że możemy kształtować historię no, w myśl jakby jakichś politycznych założeń.
Pan redaktor doskonale diagnozuje tę sytuację, bo ja nie boję się pojęcia polityka pamięci czy polityka historyczna. Cały świat,
nie tylko
wielkie mocarstwo, ale cały świat prowadzi konsekwentną politykę historyczną. Zresztą polityka to jest w takim ogólnym określeniu, w semantyce dbałość o dobro wspólne, a więc to jest próba dbania o dobro wspólne
bardzo
naszej narodu.
Bardzo politycznie pan to zrobił, muszę powiedzieć.
Dbałość, ja nie jestem politykiem, nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej. Natomiast, panie redaktorze, drodzy państwo, próba przekonywania was, żebyśmy bali się określenia polityka pamięci czy polityka historyczna, po prostu szkodzi polskiej racji stanu. Czy to Stany Zjednoczone, czy Rosja, Białoruś, Izrael, Niemcy, wszystkie państwa, Czechy stosują. Na świecie stosują politykę pamięci.
Ten Dzień Jedności Narodowej Łukaszenki to jest element polityki historycznej, tak można powiedzieć?
Tylko
polityki pamięci?
Tak, tylko oparty o fundament kłamstwa, panie redaktorze. A my tu wracając do tego, co powiedział panu profesorze Żarynie, którego serdecznie pozdrawiam, rzeczywiście mamy tę zaletę, że możemy skutecznie mówić prawdę i to już jest prowadzenie polityki pamięci. Co więcej, nie ma czegoś takiego jak brak polityki pamięci. Mhm. Nawet brak poruszania się w sferze polityki historycznej już jest polityką historyczną. Sama rezygnacja z historii w przestrzeni publicznej
przemilczanie pewnych
informacji.
Tak. To ja może tak wątki te wielkopolskie będę najpierw eksponował, ale zostanie nam czas, obiecuję, na sprawy bieżące IPN-u.
Jestem w Radiu Poznań, panie redaktorze, gotowy tak. Do wątków wielkopolskich. Więc...
Cieszę się na tę deklarację. Biała plama dotycząca czerwca 56 to też jest ważne miejsce, symboliczne, siedziba radia, w której premier Cyrankiewicz tego słynnego, nieszczęsnego określenia o władzy ludowej, która będzie odrąbywać rękę na nią podniesioną, użył u nas, nagrał w studiu pierwszym to orędzie. No ale cały czas czekamy tak naprawdę na to, żeby proces w sprawie czerwca 56 się zakończył. Znany poznański dziennikarz, który tropi takie tajemnice historyczne, Krzysztof Kaźmierczak, mówi, że on tak naprawdę byłby w stanie nawet palcem wskazać osoby, które są za to odpowiedzialne, tylko że one nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności i nie ma zakończenia tych śledztw.
To jest odwieczny problem między rzeczywistością prawną, prokuratorską, a rzeczywistością historyczną. Ja często się spotykam z tym problemem, rozmawiając z prokuratorami, także Instytutu Pamięci Narodowej. Jednak poruszanie się w rygorach śledztwa wymaga nieco innego, powiedziałbym, zawodowego BHP, niż poruszania się w kategoriach ustalania prawdy historycznej przez historyka. I nie chcę powiedzieć, że jedno jest mniej ważne, drugie bardziej, jedno lepsze, drugie gorsze. To są po prostu dwa oddzielne światy. Ja też uznaję, że to śledztwo toczy się zbyt długo. Wiemy, że rozpoczęło się jeszcze w latach 90., zanim powstał Instytut Pamięci Narodowej. Toczyło się jeszcze w czasach Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Natomiast dobre informacje są takie, że ono już niebawem powinno skończyć się pewną konkluzją. Zakładam, że w tym roku...
Tak rozumiem konkluzję.
Tak rozumiemy wspólnie konkluzję. Mhm. Mam nadzieję, że w końcówce tego roku lub na początku przyszłego roku, to też jest przedmiotem moich dyskusji z panem prokuratorem Pozorskim. Natomiast ja zauważam jednak skomplikowaną materię samego śledztwa. Mówimy o takim krzyku wolności i godności tutaj w Poznaniu, o jasnym, wyraźnym stanowisku Wielkopolan, poznaniaków w kierunku systemu komunistycznego, za które zapłacili śmierć śmiercią 50 osób, 50 cywilów, ale wiemy, że tam ginęli też ci, którzy służyli władzy komunistycznej.
Nie wiadomo, co się z częścią z nich stało.
Jest element jednej osoby pochodzącej z zagranicy, a więc tu widzimy śmierć, represje skierowane do kilkuset, nawet do ponad tysiąca ludzi, bo musimy brać pod uwagę tych, którzy byli z jednej strony aresztowani, z drugiej strony prześladowani. Te represje nie skończyły się przecież w czerwcu roku 56. Dziesiątki tomów akt.
Znam esbeków, którzy prześladowali uczestników czerwca 56. Jeszcze w latach 80., 90. sam znam takie rodziny, które doświadczały do ostatniego momentu, do 89. dobra, do okrągłego stołu, właśnie wilczego biletu i klepały straszliwą biedę. Mogę wymienić z nazwisk. Rodzina Jana Suwarte na przykład, jednego z oskarżonych w procesie, tym najbardziej pokazowym. Także to może rzeczywiście kompleksowo wymaga, bo pytam, kto jest winny, bo to nie są tylko ci, którzy strzelali, też ci, którzy właśnie represjonowali.
To z wczoraj odpowiedź Instytutu Pamięci Narodowej, panie redaktorze, że wspólnie z Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podjęliśmy decyzję o skierowaniu ponad 100, blisko 150 wniosków o uchylenie immunitetów sędziom i prokuratorom, którzy oskarżali i wydawali wyroki w latach 80., więc to jest też ta praca, którą poza samymi śledztwami wykonujemy, aby przywrócić sprawiedliwość transformacyjną. Tutaj możecie państwo czuć wsparcie. O te określenia pan redaktor pytał, czy czuję się kustoszem. Ja też czuję się jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej rzecznikiem osób pokrzywdzonych w czasach komunistycznych.
Panie prezesie, to trochę o wyjściu do przodu, ku przyszłości. Mówił pan w wywiadzie takim dużym dla Rzeczpospolitej, sobie wynotowałem parę istotnych rzeczy. Najważniejsze chyba dla mnie to, że chciałby pan kamieniem milowym swojej prezesury uczynić dialog z nowym pokoleniem. Chodzi w ogóle o takie przekalibrowanie działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Jakby to miało wyglądać? No jest to trudne, bo no, wszyscy wiemy, jakimi technologiami posługują się młodzi ludzie, jakie rzeczy do nich docierają, jakie obrazki, z czego korzystają tak naprawdę i jak mają mimo wszystko krótką uwagę, jak ich trzeba przykuć w te kilka sekund, żeby oni chcieli w to wejść.
Tutaj jest równie cenne moje doświadczenie historyka i urzędnika, jak też ojca trójki dzieci. Mam 18-letniego syna, spędzam trochę czasu z nim samym, ale
to
też z jego rówieśnikami. Mogę popraktykować i rzeczywiście on jest zainteresowany historią, ale w jego środowisku jest wiele osób, które nie jest zainteresowane historią, a każda nowinka technologiczna sprawia, że oni mogą stać się zainteresowani historią. Dorobek Instytutu Pamięci Narodowej z ostatnich ponad 20 lat jest tak ogromny w zakresie publikacji, przypomnę, że to ponad 3000 publikacji, w zakresie zgromadzonych dokumentów, właściwie studni wartości i studni życiorysów, bardzo ciekawych
brzmi
osób.
Brzmi cudownie, tylko teraz jak to przekuć w ten...
I teraz przekuwamy to, powołując Biuro Nowych Technologii, przekuwamy to właśnie na spacery wirtualne, na poszerzoną rzeczywistość, na gogle VR. Zresztą poznański oddział tutaj wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom, też przygotował szereg rozwiązań, które już niebawem, mam nadzieję, z panią dyrektor Magdaleną Hajduk zostaną zaprezentowane tutaj w Poznaniu. Ja będąc w Poznaniu, myślę sobie o ślepym Antku, który jest jednym z symboli operacji Bolwerk, akcji Bolwerk. I to też jest taka historia, której chcieliby nawet z całą pewnością posłuchać młodzi ludzie. Jestem zainspirowany słowami pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenga, który jest przecież z Poznania. I to on zwrócił moją uwagę na ślepego Antka. Tak nieoczywista historia, jednak w pewnym momencie niemal ewangeliczna gotowość Szawła dostania się Pawłem i służenia Polsce w Woźnicy, czy człowieka, który nie był zaangażowany w taki element patriotyczny, pokazuje, że każdy z nas może służyć Polsce i zapisać się w polskiej historii. To jest z całą pewnością postać na nowe technologie.
Tak myślę sobie, z czego jeszcze młodzi czerpią inspirację. I moja córka z kolei, to się podzielę taką informacją, subskrybuje kanał jednego z popularnych youtuberów, który opowiada historię w taki bardzo nieoczywisty sposób, używając zupełnie nowych słów. To są dzisiejsze jakby określenia ze slangu młodzieżowego, o których opowiada o bohaterach z tych czasów. Pewnie pan wie, o kim mówię. No może to jest też jakiś sposób na to, żeby sięgnąć po taką współpracę.
Z całą pewnością youtuberzy, nanoinfluencerzy, cały zestaw osób, które kojarzą się zupełnie innymi środowiskami. Ja na przykład jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przygotowywałem gale bokserskie wspólnie z jedną z komercyjnych telewizji. Gale bokserskie poświęcone Janowi Biandze, czyli Polakowi z Wolnego Miasta Gdańska, bokserowi gdańskiej Gedanii, czy Tadeuszowi Tediemu Pietrzykowskiemu, legendarnemu bokserowi z Auschwitz. Wtedy wszyscy łapali się za głowy.
Zapraszamy na film zresztą. Bo
zapraszamy na film, mistrz świetny Macieja Barczewskiego. Wtedy wszyscy łapali się za głowy. Jak można robić galę bokserską poświęconą, jak Muzeum II Wojny Światowej może przygotowywać galę bokserską, a dzięki tej gali 150 tysięcy osób, które niekoniecznie interesuje się historią, sięgnęło po postać Tediego Pietrzykowskiego. Wychodzimy, panie redaktorze, drodzy państwo, z naszej strefy komfortu. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie można opowiedzieć o polskiej historii.
No, jesteśmy także w Radiu Poznań, opowiadamy o 27 grudnia. Na przykład pan, gdyby w Sejmie pojawił się, a pojawi się za chwilę wniosek prezydenta o głosowanie, gdyby pan miał stanąć jako taki adwokat tej sprawy, powiedziałbym tak, tak, 27 grudnia wymaga tego, żeby był świętem państwowym.
No, z całą pewnością, to 27 grudnia to dzień takiego, powiedziałbym praktycznego, może trochę po poznańsku, po praktycznego, bardzo efektywnego patriotyzmu, który przynosi przecież zwycięstwo i przynosi Wielkopolsce, Polsce w okresie międzywojennym, a Polsce Wielkopolskę, i z tego się bardzo cieszymy. To dzień, który z całą pewnością zasługuje na ważne miejsce w polskim kalendarzu, nie tylko dat historycznych.
Dziękuję, nie mam więcej pytań. Doktor Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dobrego bardzo dziękuję, dnia. Panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Kluczowy temat.